jakie miałyby dzisiaj zagrane pieśni i może zaskoczyłem też grupę muzyczną, że już wyszedłem, może się czują niespełnieni, może mieli jeszcze 6 pieśni, ale po prostu kiedy zaczęliśmy śpiewać tą pieśń, to poczułem, że to jest ten moment. To jest ten moment podzielenia się z wami czymś, słowem, które mówi o Jezusie i tęsknocie i o tym, że On jest rozwiązaniem najcięższych dramatów życia ludzkiego. Wiecie, najwięcej pytań, jakie mam, to jest kiedy to się wszystko skończy i kiedy życie wróci do normalności. To są pytania od ludzi wierzących i od ludzi niewierzących. Jedna i druga grupa o to samo się pyta. To ja wam odpowiem, nie wiem. To jest odpowiedź, którą mam na dziś. Nie wiem. Ale chcę dzisiaj wam pokazać, że nie jest istotą bios. To, co pokazał Michał na początku, góry, morze, rzeki, to w greckim języku jest bios i w naszej Biblii jest to życie. Ale w Biblii naszej słowo życie to jest też zoe. To jest życie, które ma tylko korona stworzenia. To jest duchowe życie i ono jest ponad tym wszystkim. I też nie wiem, kiedy ono się w tym ciele skończy, ale wiem, że ono się nie skończy. Widzicie różnicę między życiem bios a życiem zoe? Życie zoe się nie skończy dla wierzących ludzi. Ono będzie trwało wiecznie. Więc na pytanie, kiedy to się skończy, co ludzie wierzący mają na myśli i niewierzący, to na tej ziemi nie wiem, kiedy to się skończy. Ale moje życie duchowe wiem, że się nie skończy. Wierzycie tak? Mam nadzieję. Bracia i siostry, chyba wszyscy znają Łazarza z Betanii. O tej historii chcę dzisiaj powiedzieć. Ktoś pomyśli, no to już chyba było wiele razy. Ale popatrzcie się, kocham Ewangelię, kocham Pana Jezusa i kocham to, że Bóg mnie tak zaskakuje, kiedy biorę Jego Słowo do ręki. Po pierwsze Lazarus, a po hebrajsku Eleazar, to imię oznacza Bóg pomaga. Wiecie, jak to w starożytności, a szczególnie w semickiej kulturze miało znaczenie, jakie miał człowiek imię. Król Dawid, wiemy Dawid, ale co to znaczy Dawid? Syn umiłowany, a wiemy, że to jest ktoś, kogo Bóg nazwał człowiekiem według Bożego serca. To właśnie Dawid, syn umiłowany, przez Boga umiłowany. A więc imię Eleazar, imię Lazarus, a po naszemu Łazarz oznacza Bóg pomaga. Czy nosicie takie imię? Czy jesteście tymi, którym Bóg pomaga? Pytam się was. Bo ja jestem tym, któremu Bóg pomaga. I moje imię jest takie, jakie mam w dowodzie, ale moją naturą jest Eleazar. Jest Bóg mi pomaga. Wiecie, od tego imienia pochodzi słowo znane wam Lazaret. Wiecie, co to jest Lazaret? Młodzi to już na pewno nie wiedzą, stare konie. To jest szpital wojskowy. Wiecie, wtedy, kiedy ta koncepcja powstawała medycyny pola walki, to było wiele, wiele setek lat temu, to właściwie ten szpital to rzeczywiście był taki, że Bóg w nim musiał pomagać. Nie śmieję się z tego, bo dzisiaj to słowo wyszło już z obycia. Wiecie, że na szpital się nigdy nie mówi Lazaret dzisiaj. Bo tam już dzisiaj współczesna medycyna pomaga. Ale wtedy wierzono, że jak Bóg nie pomoże i autentycznie tak wierzono, to w tym Lazarecie tylko czeka na nas śmierć. I to jest słowo Lazaret, pochodzące od Łazarza, pochodzące od Lazarusa, Lazarosa. Ale o czym chcę mówić? Otóż, bracia i siostry, czy my, jako wierzący ludzie, chcemy zmiany, aby to się wszystko już skończyło? Czy my mamy myślenie, aby tylko już nie było gorzej? Czy my mamy takie myślenie? To nie jest myślenie według Bożej natury. To nie jest absolutnie Boża perspektywa. To nie jest Boży plan, żeby powiedzieć, słuchaj przyjacielu, za 3 tygodnie nie ma COVID-a, wracamy, jedziemy wszyscy na urlop. Chwała Bogu na całą ziemię. Koniec z maskami. Otóż to nie jest dobra nowina dla ludzkości i chyba wszyscy to wiemy. To nie jest dobra nowina, chociaż chcielibyśmy ją usłyszeć, bo jest inna dobra nowina. Mianowicie jest dobra nowina, że Jezus jest tym, który pomaga. Bracia i siostry, Ewangelia Jana to jest przepiękna księga. W tej księdze jest 7 cudów Pana Jezusa, 7 znaków Pana Jezusa. Bibliści dzielą ją na 2 części. Część znaków i część chwały. Tak się dzieli Ewangelię Jana. Wielu z nas o tym nie wie. I tych cudów Pana Jezusa jest 7. Ten pierwszy, który rozpoczyna Jego dzieło, to radość, wesele. Pan jest ze swoimi dziećmi, przyszedł na ziemię. Wielu się powołuje, to znaczy, że można pić, no nie? Ale to jest absurdalna rzecz. A ostatnim cudem, ostatnim największym znakiem jest tylko ten 8 większy znak, jakim jest zmartwychwstanie Jezusa i to, czym jest Jego dzieło na krzyżu, to tym ostatnim 7 znakiem jest śmierć i wskrzeszenie Łazarza. Po nim już była tylko droga na krzyż. Jak popatrzycie na Ewangelię Jana, to tak jest. To ten największy znak z wszystkich cudów Pana Jezusa, oprócz tego ostatecznego, o którym wam powiedziałem. Myślę, że wszyscy to rozumiemy, kiedy pamiętamy tą historię. Pamiętamy tą historię i ona jest zapisana w 11 rozdziale Ewangelii Jana. I pierwszy werset jest powiedziany tak. A zachorował niejaki ten, któremu Bóg pomaga, mieszkający w Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. Betania. Betania jest parę kilometrów na peryferiach Jerozolimy. Jest na stoku Góry Oliwnej. Jest blisko. Tam była baza, w cudzysłowie, wypadowa Pana Jezusa, gdyż chodził do Jerozolimy. Nocował u Marty, Marii i Łazarza. Tam z nimi to byli mu bliscy ludzie. I posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Popatrzcie się na ten werset, myślę, że go widzicie. Choruje ten, którego miłujesz, a słowo jest przed tym bardzo lapidarne. Posłały więc siostry do niego. Czy zastanawialiście się kiedyś, co to znaczy posłały? To znaczy co? SMS-a wysłały? Może kogoś posłały? A może właściwie tak dziwnie jest napisane? No posłały. Nie wiemy właściwie w jaki sposób posłały tą wieść. Nie było technologii współczesnej. Wiecie, przypomniał mi się taki fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr nie chciał iść do Korneliusza i wiecie, ile tam Bóg musiał się namęczyć nad sercem apostoła, to pierwsze słowa, jakie Piotr rzekł do Korneliusza, Rzymianina, którego uważał za nieczystego, były: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał na twoje jałmużny. Dotarły, Korneliusz posłał do Pana i Pan do niego przyszedł w osobie apostoła Piotra. Tutaj mamy 2 siostry. Każdy z nas ma jakąś siostrę i każdy z nas ma jakiegoś brata. I oby ten brat czy siostra posłały do Jezusa, że choruje któryś z wierzących ludzi. Nie mówię o chorobie cielesnej w tej chwili, mówię o chorobie duchowej. Twoje wołanie o brata dociera do serca, do ucha, powiedzmy, Boga. I Bóg zaczyna działać. Wieść o słabości Łazarza. A jak ten Łazarz jest napisany? Jaka jest ta wieść do Pana Jezusa? Oto choruje ten, którego miłujesz. Ja wierzę, że jestem tym, którego Jezus miłuje. Czy ty wierzysz w to, że jesteś tym, którego Jezus miłuje? Czy jesteś tym, któremu Jezus pomaga? Czy jesteś tym, do którego wołanie twojego brata o twoją chorobę dociera? Powiedzcie tak czy nie. Jesteśmy tymi ludźmi. I jesteśmy tymi ludźmi, którzy mają swoje siostry i swoich braci, którzy posyłają do Boga o to, że choruje ten, którego miłujesz. Panie, choruje twoje dziecko. Ten, którego miłujesz, choruje. Pan Jezus, gdy to usłyszał w 4 wersecie, mówi: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Tak, wiemy, tam była cielesna choroba Łazarza, ale mówię o duchowej chorobie wierzącego człowieka. Kiedy choruje wierzący człowiek i traci wiarę i myśli tylko, kiedy to się skończy, co się dzieje tutaj wokół mnie, to musi pamiętać, że ta choroba nie jest na śmierć. Dlatego, że my nie umieramy. Przez to, że człowiek nawraca się do Boga i wraca do Niego, całe niebo się raduje. My często myślimy, że niebo się raduje tylko wtedy, gdy ktoś pierwszy raz usłyszy Ewangelię i nawróci się i całe niebo się raduje. Nie, bo tam jest powiedziane, że się raduje z grzesznika. Czyż tu sami nie grzesznicy siedzą? Ja kiedyś powiedziałem, nie jesteśmy grzesznikami, ale pozwalamy sobie grzeszyć. Nie jesteśmy pod przekleństwem grzechu, bo żyjemy w Chrystusie. Ale popatrzcie się, że niebo mówi, że większa będzie radość. Biblia mówi, że w Ewangelii Łukasza większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Łazarz bardzo potrzebował Jezusa. Marta i Maria potrzebowały Jezusa. Bardzo Go potrzebowały, bo w życiu ich domu przyszła słabość wielka i śmierć. Jezus, gdy usłyszał, że choruje, czytamy w następnym wersecie, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Nie rzucił wszystkiego i pobiegł. Jak to? Ten, który tak kocha Łazarza, ten, który jest przyjacielem Łazarza, nie rzucił wszystkiego i nie poleciał? Wielu chrześcijan sobie wyobraża, że Bóg będzie na ich posyłki, że jak tylko uwierzą i wyznają, to się już to stanie. To Bóg jest Panem czasu, sytuacji i swojego działania. I w tym wersecie to widzimy. Widzicie to? Pozostał jeszcze 2 dni. Pozostał jeszcze 2 dni. Wcale nie rzucił wszystkiego i nie poleciał. A przecież my byśmy tak zrobili. Co za dziwna sytuacja. Ale Bóg panuje. I wiecie, ta sytuacja powoduje, że w naszym życiu też tak się dzieje. Że modlimy się, prosimy i coś się nie dzieje. I wiecie, wtedy przychodzą ludzie i mówią, no i co, gdzie twój Bóg jest? Mówiłeś, że On może wszystko. Popatrz, nie przychodzi. Co, zasnął, nie słyszy? Ileż to razy jesteś tak podkopywana jest moja wiara i twoja wiara. Bóg twój nie działa. To On jest Panem każdej sytuacji w naszym życiu. I On działa według swojego planu. I pozostał jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Bracia i siostry, a może potem apostoł Paweł, kiedy pisze w liście do Rzymian, że nie tylko chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a tak naprawdę wytrwałość. Czasem potrzebujemy, jako synowie Boga Ojca, który jest miłością wychowania, czasem potrzebujemy rózgi i kija, aby dojść do doskonałości. Bez tego żaden nasz syn, żadna nasza córka nie dojdzie do doskonałości. I ja nie mówię, żeby tłuc dzieci, wcale nie. Mówię o karności i posłuszeństwie. Po tych 2 dniach, czytamy w 7 wersecie, Jezus mówi do swoich uczniów: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej, a więc właśnie do Betanii. Rzekli do Niego uczniowie: Mistrzu, dopiero co chcieli Cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Lecz jeśli zaś ktoś, kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Pan Jezus podejmuje działanie. A co mówią uczniowie? Nie chodź. Nie chodź. Nieszczęście cię spotka. Niepojęte jest to. Pan Jezus podejmuje działanie, a uczniowie oczywiście znają cały kontekst. My też to rozumiemy, bo miał iść w kierunku Jerozolimy, miał iść do Judei, do stolicy Judei, do Jerozolimy, gdzie miał najwięcej przeciwników, bo przeciwników miał wśród przywódców żydowskich, a oni właśnie byli tam. I dlatego uczniowie tak zareagowali, ale uczniowie w ogóle nie patrzyli na nieszczęście Łazarza. Uczniowie w ogóle nie patrzyli na nieszczęście Marty i Marii. Tomasz jeszcze dołożył, no to my jeszcze tam z tobą zginiemy, już nie chcę tego rozważać, jak tam pójdziemy. Okoliczności, jakże one dla nas są wpływające na nasze decyzje. Uczniowie patrzą na to, co na zewnątrz. A Pan Jezus mówi, jestem zdecydowany obudzić każdego, który śpi. Jestem zdesperowany i zdecydowany obudzić każdego, który śpi. Bez względu na cenę, jaką za to zapłacę. I wiecie, jaka ta cena była ostatecznie. Ta cena była dramatyczna. Jestem zdecydowany pójść. Przecież wiedział, gdzie idzie i w jakim kierunku. Zresztą sam mówił, że jego godzina już nadeszła. Uczniowie, jak to uczniowie, patrzą na to, co na zewnątrz. W 12 wersecie czytamy. Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci, a oni myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie. Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Nieraz już to mówiłem. Wygoda prowadzi do snu, a sen jest zawsze pułapką. Sen, lubię spać, nie o tym mówię, duchowy sen. Niedostrzeganie duchowej rzeczywistości. Mam oczy zamknięte na to. Mam serce zamknięte na to. Nie interesuje mnie to. Bracia i siostry, kiedy przygotowywałem się, wiecie, i czytałem tą historię, wtedy Pan Bóg dotknął mojego serca i mówi, Panie, ja po prostu chcę się obudzić dla Ciebie. Ja żyję dla Ciebie, ale to nie jest jeszcze to życie Zoe, które jest w Tobie. Ja chcę się obudzić dla Ciebie. Ja się z moimi siostrami, braćmi chcę obudzić dla Ciebie. Ja chcę powstać do nowego życia, do pełni Zoe. Jezus poszedł, w 17 wersecie czytamy, i znalazł go już od 4 dni w grobie. To też jest bardzo ważne, bo Żydzi uważali, do 3 dni dusza opuszcza, przez 3 dni dusza opuszcza człowieka, ciało człowieka. A więc jak już jest 4, to już jest mur, beton, że jest nieżywy. To jest bardzo ważne, że były te 4 dni. Już jest pewne, bez szansy. Ilu braci i sióstr mówi, ja już tyle narobiłem dziadostwa, że ja już nie dam rady wrócić. Mnie po prostu już jest wstyd, ja już mam zamknięte serce, oczy na to wszystko. Nie dam rady, nie jestem w stanie. I teraz, bracia i siostry, patrzcie się na przełom. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Co się działo w tym domu? W judaizmie jest taki zwyczaj, wiecie, że w domu cały czas jest modlitwa, wiele dni to trwa. Oraz pocieszanie rodzin bliskich tego, którego zmarł. Jest cały zgiełk w domu. To nawet jest dzisiaj w ortodoksyjnych domach. Wielu traktuje to też jako religijny przymus, wiecie, no wyobraźcie sobie, że po pracy, po południu musicie iść do kogoś i przez ileś dni przychodzić do niego po południu, żeby go pocieszać po śmierci swojego bliskiego. Jest zgiełk, jest hałas, jest harmider, są rozmowy, wiecie, jak trudno jest coś mądrego powiedzieć w takiej sytuacji, czasem lepiej nic nie mówić. I tam to się dzieje, w tym domu dzieje się. Maria zostaje w domu, a Marta co zrobiła, jak usłyszała, że Jezus idzie? Wyszła na Jego spotkanie. Wyszła na Jego spotkanie. I co mu powiedziała? Co powiedziała Marta, 21 werset do Pana Jezusa? Panie. A więc oddała mu hołd, oddała mu cześć. Słowo Panie, słuchajcie, to jest słowo jak Boże. Boże, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Wiecie, w tym tekście są dwie postawy. Czy w tym tekście, w tym zdaniu jest wyrzut do Pana Jezusa? Gdybyś tu był, gdybyś wcześniej przyszedł, nie okradliby nas. Gdybyś przykręcił tą śrubkę, nie spadłaby ta półka i nie zawaliłaby całej, nie wiem, czegoś tam. Telewizor by się nie rozczaskał. Gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Ale w tym słowie jest też druga strona. Panie, gdybyś tu był, to mogłeś zrobić to, że nie umarłby brat mój. Zgadza się. W tym zdaniu są dwie postawy. I chcę powiedzieć wam, że Bóg szanuje szczerość. Pan Jezus nie oburzył się i powiedział, jak śmiesz w ogóle tak mówić i zarzucać mi, że ja się nie dbam o Łazarza, którego miłuję? Ale wiecie, ta szczerość jest konieczna w twoim i moim życiu. Szczerze przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, przychodzę do Ciebie i wiem, że Ty przychodzisz do mnie, bo jesteś tak blisko, bo to się stało dzięki krzyżowi Chrystusa. A więc wyznaję Ci, Panie, że pragnę być blisko Ciebie i cieszę się, że przyszedłeś do mnie. To, co w moim życiu jest, jest tragiczne. Jestem bliski duchowej śmierci. Ale nie chcę tej śmierci. Chcę życia. Nie pozostawaj pogrążony w domu, w żalu, wśród braku nadziei i wysłuchuj pocieszeń od ludzi. To może być, ale ta pociecha jest marną pociechą. Maria została w domu i słuchała dalej tych ludzkich rad i tych ludzkich mądrości. Marta była już w innym miejscu. Marta była już u stóp Jezusa, który do niej wypowiedział te wspaniałe słowa. Zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. To wielka prawda, bracia. I nie umniejszam, to jest oczywiste. To jest sedno Ewangelii, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. I że kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ale Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem Zoe. Tu na tej ziemi to życie się zaczęło, kiedy uznałem Go jako Pana, kiedy powiedziałem, Boże, swoje winy, grzechy, cały ten to dziadostwo składam na Ciebie i będę je składał do końca moich dni. Upadam do Twoich stóp i mówię, Boże, daj mi życie. Bo kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Jezus się pyta, wierzysz w to? Ja się was pytam, wierzysz w to? Czy cały czas myślisz, kiedy to się skończy? Czy myślisz o tym, że kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki? Jezus daje prawdziwe życie, bracia i siostry. Na tym polega chrześcijaństwo. To nie jest życie cielesne. To jest życie duchowe. To jest przedsmak nieba, przedsmak radości, społeczności z Panem. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć Panu tymi słowami, które Marta powiedziała? Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Ja do końca w to uwierzyłam. Ona jeszcze nie wie, co się stanie. Ona jeszcze nie wie, co się stanie, ale ona już uwierzyła. Ona już jest przekonana. Ona wie, że Jezus jest życiem i to życiem wiecznym. Ale popatrzmy, co się dzieje dalej. Marta, jako dobra siostra, idzie do swojej siostry Marii, która w tym zgiełku, hałasie tych żałobników w domu, pogrążona w smutku, i mówi jej na ucho, bo chyba nie była w stanie inaczej, bo był taki huk i harmider tego wszystkiego. Wiecie, co mówi? To, co ja teraz mówię do was. Nauczyciel tu jest. Tu jest. Nauczyciel tu jest. Wszystko się zmienia u Marii. Maria zrywa się. Biegnie do Jezusa. Cała ta pociecha, wiecie, ta ludzka organizacja tego wszystkiego nie ma dla niej żadnego znaczenia. Dlatego, że ona wie, że jedynym rozwiązaniem tego, w którym miejscu się znalazła, jest Jezus, który tu jest. Maria przyszła tam, gdzie był Jezus. Padła mu do nóg, mówiąc: Panie, co powiedziała? To samo, co Marta. Gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Tak samo wątpliwości, wyżalenie się i tak samo nadzieja, jak każdy z nas. Bracia i siostry, to są naprawdę istoty autentyczne i prawdziwe. I Biblia jest wspaniałą księgą, bo mówi o ludziach takich jak my, mających wątpliwości i mających wiarę, jednego dnia upadających, a drugiego dnia podnoszących się. Ale co jest kluczem do zwycięstwa? A tak naprawdę kto jest kluczem do zwycięstwa? Nauczyciel tu jest. Wiecie, wtedy dociera do niej. Ja po prostu zapomniałam jakby. Cały ten harmider tych uroczystości pogrzebowych tak mnie przesiąknął. Ten żal po stracie brata, to nieszczęście. Wiecie, dla niewiast wtedy to była dramat, że mężczyzny nie będzie w domu. Jedyny mężczyzna, który był, zmarł. I Pan Jezus żywy i działający nie przygląda się tylko temu wszystkiemu. I 33 werset, popatrzcie się. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, a więc tych wszystkich żałobników, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł: gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak go miłował. Tak, Jezus miłował Łazarza. Ale chcę powiedzieć wam, bracia, że ilekroć ten fragment czytałem, myślałem, że Pan Jezus miał tylko ludzki żal nad tą całą smutną sytuacją. Otóż to słowo rozrzewnić się, to strapienie, westchnięcie, a nawet wzburzenie. Dlaczego? Wzburzenie przed tym, że ludzie dalej, przepraszam, nie rozumieją, kim on jest. On zapłakał nad nimi, bo zamiast wierzyć, to pogrążeni byli w smutku. Zamiast wierzyć w co? Wieczność, w życie wieczne, to pogrążeni byli w smutku wobec tego, co dzieje się tu na ziemi z ich bratem Łazarzem. To jest przyczyna, druga przyczyna łez Pana Jezusa. O małowierni, jak krzyknął na łodzi. O małowierni. Gdzie go położyliście? Jezus się pyta, gdzie leżysz? Gdzie leżysz w swoim nieszczęściu, w swoim smutku, a może i niektórzy w śmierci duchowej? Gdzie leżysz? Idę tam. I co za 37 werset? A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł. Zawsze się znajdą specjaliści, którzy Bogu jeszcze przyłożą w ten sposób. To nie mógł wcześniej przyjść? Teraz przyszedł? Popatrzcie się na ludzką naturę. Popatrzcie się na to, co tu się dzieje. Nie mógł. Jezus, rozrzewniwszy się w sobie, podszedł do grobu, tam, gdzie była pieczara, u której wejścia leżał kamień. Bracia, teraz mówię do was kluczowe zdanie. Usuńcie ten kamień. Usuńcie kamień, który oddziela was od Jezusa. Usuńcie kamień kamiennego serca, która nie pozwala wam popatrzeć na rzeczywistość duchową i na wieczność w Chrystusie. Oczywiście pojawiają się kłopoty. On już cuchnie. Oczywiście pojawiają się problemy. Bracie, z nim już nic nie zrobisz. On już taki jest, był i będzie. Śmierdzi już śmiercią i nic nie zaradzisz. Otóż ten, który jest życiem, mówi, że mam być wonnością dla niego, światłością i solą. On się nie zadawala śmiercią grzesznika w żaden sposób. Odwal kamień, odrzuć to, co cię odgradza od tego jedynego. Wolę się przyznać, jak naprawdę jest, niż cuchnąć w grobie, powiem wam, bracia i siostry. Jezus naszym życiem jest i nikt ponad to. Jezus zawołał donośnym głosem: Łazarzu, ty, któremu Bóg pomaga, wyjdź, go, lecha lehe. Tak Bóg powiedział do Abrahama. Tony atramentu wypisano, bo tam trochę inaczej powiedział, bo powiedział te dwa słowa. Wyjdź, Abrahamie, bez względu na okoliczności. Wyjdź ze względu na wszystko z Ur Chaldejskiego. Wyjdź ze swojej wygody. Idź do ziemi, którą ci wskażę. Nie wiesz, jak będziesz szedł. Nie wiesz, którędy będziesz szedł. Nie wiesz, co będzie. Wyjdź. I wyszedł. Umarły. Popatrzcie się na ten fragment, 44 werset. Mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą, i rzekł do nich Jezus. Ja mówię teraz do was i do siebie. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Halleluja. Wyjdź do Jezusa. Wyjdź do Jezusa. Rozwiąże cię i pozwoli ci odejść do wolności w Nim. Nie musisz siedzieć w ciemnicy. Nie musisz być za kamieniem. Nie musisz być schowany i przerażony. Idź do światła. Wyjdź z pieczary. Wyjdź z tego miejsca, które naprawdę nie podoba się Bogu i wcale Bóg nie chce, żebyś tam był, i do mnie tak samo, to samo słowo kieruje. Bracia i siostry, powstańmy. postańcie i w swojej modlitwie.